Chwała Bogu, drodzy bracia i siostry. Myślę, że nie muszę przypominać, przez jakim tematem żyliśmy przez ostatnich 8 tygodni, bo chyba jest wyświetlany tutaj podstawowy werset. Przez 8 tygodni słuchaliśmy kazań na temat Ja jestem. To były stwierdzenia Pana Jezusa Chrystusa, które osobiście sam o sobie wypowiedział. Słuchaliśmy kazań, które trwały prawie 7 godzin, więc na pewno nie będę w stanie tego powtórzyć. Nie mam zamiaru takiego, aby to kazanie trwało 7 godzin, ale chciałbym, abyśmy przede wszystkim z tego, co słyszeliśmy przez tych 8 niedziel, abyśmy wyciągnęli pewne wnioski, bo to słowo było czytane, zwiastowane i mówione i rozważane po to, abyśmy z tego słowa, abyśmy tym słowem żyli, aby duchowe wartości z tego Bożego Słowa wypływały dla naszego codziennego życia. Ja rozumiem i wiem, że nie wszyscy chyba byli na tych 8 kazaniach, ale jest możliwość, aby je odsłuchać podobno w internecie. Wszystkie są. Jeśli ktoś jeszcze nie by chciał, to może posłuchać. I dlatego dzisiaj będę tylko chciał na początku w telegraficznym skrócie powiedzieć o tym, co mówiliśmy. Tylko nagłówki, tylko tematy z tych fragmentów, które dotychczas były przedstawione przez naszych braci. W Ewangelii Jana 14:6 czytaliśmy: Ja jestem droga i prawda i żywot. W Ewangelii Jana 10:9: Ja jestem drzwiami, jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. I wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. W Ewangelii Jana 3:16 czytaliśmy: Ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Ewangelia Jana 8:12: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodzić w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. W Ewangelii Jana 10:11: Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. W Ewangelii Jana 6:20: Ja jestem. Nie bójcie się, stwierdził Pan Jezus Chrystus. W Ewangelii Jana 15:5: Ja jestem krzewem winnym. Wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. I tydzień temu, na finał, jako ostatnia usługa, na finał usłyszeliśmy słowa z Ewangelii Jana, 14 rozdział, 3 wiersz i jeszcze poniżej, ale przeczytam tylko 3 wiersz. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. To były tematy. To były tematy, to były słowa omówione, wypowiedziane przez Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli uważnie ich słuchaliśmy, jeśli się uważnie przyjrzymy i uważnie słuchaliśmy tych kazań, nie w sposób zauważyć, że w tych słowach, o których mówił Pan Jezus Chrystus o sobie, znajdujemy Boży plan zbawienia człowieka. W tych słowach znajdujemy drogę, którą ukazuje Pan Jezus Chrystus. Co musi zrobić człowiek? Co Bóg przygotował dla człowieka? Co musi zrobić człowiek, aby mógł posiąść zbawienie? W prosty sposób Pan Jezus Chrystus pokazuje, że Bóg uczynił ze swej strony wszystko. Wszystko, co jest potrzebne, aby człowiek mógł wrócić na Boże łono. Z powrotem nawiązać kontakt i społeczność z wszechmogącym Bogiem. Bóg wszystko przygotował ze swej strony i w tych słowach, które Pan Jezus Chrystus powiedział o sobie, o tym Pan Jezus potwierdził. I zaraz do tego wrócimy. Bóg w swojej wielkiej miłości do człowieka ustanowił akt łaski. Ustanowił akt łaski, a wykonawcą tego aktu łaski był Pan Jezus Chrystus. Pan Jezus Chrystus był wykonawcą tych wydarzeń, które się wydarzyły wówczas i które były potrzebne do tego, aby człowiek mógł wrócić na Boże łono. Dlatego Pan Jezus Chrystus w tych swoich stwierdzeniach tak bardzo mocno akcentował słowa: Ja jestem. Ja jestem. On był w centrum, on jest w centrum tych wydarzeń, które pozwoliły człowiekowi powrócić i nawiązać kontakt ze wszechmogącym Bogiem. On, tylko w Nim. I dlatego mówi, ja jestem. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Tak stwierdził Pan Jezus Chrystus. Dlatego tak bardzo często właśnie akcentował, ja jestem. Pan Jezus powiedział właśnie o sobie, ja jestem droga, prawda i życie. I ta droga, o której słyszeliśmy, ta droga objawiła się tam w Betlejem, gdy Chrystus, Pan Jezus Chrystus przyszedł na świat jako człowiek, przyszedł po to, aby się narodzić, przyszedł po to, aby zrealizować Boży plan zbawienia człowieka. Tam w Betlejem, jak nieraz wspominamy w święta, tam się ta droga zaczęła. Tam się narodził Pan Jezus Chrystus. Jak wiemy, później żył swoim życiem. Przyszedł czas na najważniejszy etap w życiu, śmierć na krzyżu, na Golgocie, zmartwychwstał, wstąpił do nieba i dzisiaj jest w niebie u Boga Ojca. Taki w skrócie był ta droga Pana Jezusa Chrystusa, a jakże bardzo ważne wydarzenia po drodze się wytoczyły. Wstąpił do nieba, powiada, i dzisiaj jest jedynym pośrednikiem między człowiekiem a Bogiem. Słyszeliśmy, On jest prawdą, w Nim jest prawda, i tylko w Nim. On daje prawdziwe, nowe chrześcijańskie życie. Dzięki odkupieńczej śmierci Pana Jezusa Chrystusa, dzięki Jego zasługom zaoferowany został Boży akt zbawienia człowieka. Łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar. I gdy znajdziemy tę drogę, gdy już jesteśmy na tej drodze, gdy ją znajdujemy, Pan Jezus Chrystus, gdy znajdujemy Pana Jezusa Chrystusa na tej drodze, pojawiają się, jak słyszeliśmy w kazaniach, pojawiają się drzwi. Drzwi do Bożej owczarni. Ja jestem drzwiami. Tylko Pan Jezus jest tym jedynym wejściem. Tylko przez Niego, tylko w Nim, tylko przez Niego jest wejście do Bożego Kościoła, do Bożej owczarni. Tylko przez Pana Jezusa Chrystusa. Nie ma innych pośredników, jak słyszeliśmy. Nie ma innej możliwości wejścia do Bożej owczarni, do Królestwa Bożego. W Starym Testamencie jest taki przykład, który bardzo nam to dobrze obrazuje. Otóż za panowania króla Hiskiasza miał on takiego zarządcę, Eliakima, któremu bardzo ufał. Do tego stopnia mu zaufał, że on, król, dał mu klucz od swoich komnat, klucz od swoich pomieszczeń. I powiada tak, od dzisiaj, jeśli ktokolwiek będzie chciał przyjść do mnie, tylko przez ciebie, ty będziesz o tym decydował, ty go będziesz przyprowadzał i tylko będzie możliwość, aby z królem rozmawiać, jeśli najpierw załatwi się sprawę z Eliakimem. Tak było i to jest taki przykład. Nie ma innej możliwości, nie ma innej drogi, jak tylko przez Pana Jezusa Chrystusa dostęp do Boga. I dlatego Pan Jezus Chrystus powiada, ja jestem drzwiami. Gdy już jesteśmy na tej drodze, otwierają się drzwi, są gotowe drzwi, przez które należy przejść, aby być w tej Bożej owczarni. Jeśli kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. Tak powiada Pan Jezus Chrystus. Ale do tej duchowej pielgrzymki, jak słyszeliśmy, do tej duchowej drogi, na którą już wkraczamy i w której znajdujemy drzwi, potrzebny jest nam duchowy pokarm. Dlatego Pan Jezus powiada, ja jestem chlebem żywota. Ja jestem tym duchowym pokarmem, który wy potrzebujecie, aby móc iść za mną, aby móc przyjść do mnie. Ja jestem tym duchowym chlebem. I tak jak potrzebujemy fizycznego wsparcia, tak jak potrzebujemy fizycznego pokarmu, żeby egzystować, żeby żyć, żeby wzrastać, żeby pracować, przynosić jakąś korzyść, Tak samo w duchowym życiu potrzebujemy duchowego wsparcia, duchowego pokarmu, który jest niezbędny po to, abyśmy mogli duchowo wzrastać, abyśmy mogli duchowo żyć i nawiązywać kontakt i społeczność z Bogiem. I ten duchowy pokarm, jak czytaliśmy, zapewnia nam Pan Jezus Chrystus. I tylko wtedy możemy się duchowo rozwijać i coraz bardziej zbliżać się do Niego, jeśli będziemy korzystać z tego duchowego pokarmu, który oferuje Pan Jezus Chrystus. Na tej duchowej drodze, słyszeliśmy, na tej drodze już za Panem Jezusem Chrystusem świeci nam światło Pana Jezusa Chrystusa. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Światłość, która jest niezbędna do codziennego życia. Światłość jest niezbędna do życia w ogóle. Bez światłości praktycznie nie ma życia. I Pan Jezus Chrystus mówi: ja jestem tą światłością, która będzie wam świecić, która będzie wam pokazywać, ukazywać drogę za mną. Ja jestem tą światłością. Jeśli będziecie chodzić za mną, będziecie w tej światłości. Nie ogarnie was ciemność, bo ciemność, jak wiemy, to jest właśnie powód do zła. W ciemności się trudno poruszać. W ciemności jest bardzo łatwo się potknąć. W ciemności jest bardzo łatwo zabłądzić. Dlatego Pan Jezus Chrystus mówi: na mojej drodze ja wam będę świecił. Jeśli będziecie szli za mną, pójdziecie w tej światłości. I co dalej powiada? Będziecie świecić innym. Tą światłością będziecie świecić innym. Światłem żywota. Kto idzie za mną, będzie miał światłość żywota. Jego światło, właśnie Jego światło, Jego obecność prowadzi nas do owczarni. Prowadzi nas do owczarni, w której, jak słyszeliśmy, co znajdujemy za drzwiami, którymi jest Pan Jezus Chrystus, znajdujemy wspaniałego, dobrego pasterza. Dobrego pasterza, o którym czytamy, do tego stopnia, że położył swoje życie za swoje owce. Tak umiłował człowieka, że położył swoje życie na szali za swoje owce. To była największa, najdoskonalsza ofiara, jaką kiedykolwiek i ktokolwiek złożył w dziejach ludzkości. Takiej drugiej ofiary nie było. To była największa, doskonała ofiara, nie wymagająca żadnych uzupełnień, żadnych poprawek, żadnych dodatków. Nic dodać do łaski nie możesz. Taka pieśń jest chyba. Nic już do tej ofiary nie trzeba dołożyć. Uchwycić się jej, przyjąć ją do swojego życia, przyjąć przez wiarę, że Chrystus umarł za mnie. Lecz gdy On złożył raz na zawsze jedyną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej. On złożył raz na zawsze doskonałą ofiarę. I w tej owczarni, jak słyszeliśmy, w Bożej owczarni znajdujemy wszystko. Wszystko, co jest niezbędne do życia i pobożności. Znajdujemy ten duchowy pokarm, znajdujemy opiekę, znajdujemy to wszystko, co jest niezbędne do tego, abyśmy mogli się rozwijać, abyśmy mogli mieć kontakt, abyśmy mogli pracować na Niewie Pańskiej, abyśmy mogli przynosić owoc i tak dalej, i tak dalej. W liście Piotra czytamy: boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie tego, który nas powołał. I tam w owczarni, słyszeliśmy, znajdujemy opiekę, troskę i o wszystkie owce, równo, tak jak powiedziałem, pamiętacie, o wszystkie owce równo dba Pan Jezus Chrystus. I te słabsze, i te mocniejsze, ale o wszystkie dba równo Pan Jezus Chrystus. Nie tylko dba, nie tylko prowadzi, nie tylko się opiekuje, ale słyszeliśmy również w usłudze: ja jestem, nie bójcie się. Nie bójcie się, ja jestem w zasięgu ręki. To, co dzisiaj słyszeliśmy, to Boże Słowo, to również się z tym wiąże. Nie bójcie się, ja jestem w zasięgu ręki, ja jestem wśród was, ja jestem w owczarni, ja was prowadzę, kieruję się, wami opiekuję. I mówi, powiada: nie bójcie się. Jest kilka sytuacji w Nowym Testamencie, w których Pan Jezus Chrystus w konkretnych sytuacjach życiowych, i w chorobie, w niedoli, w troskach, i tych, którzy się martwili o życie na bieżąco, w różnych sytuacjach i w chorobie, Pan Jezus powiedział tak: Nie bój się. Nie bój się, lecz wierz, ufaj. Jest kilka takich sytuacji. Dzisiaj o nich mówić nie będziemy, bo nie ma czasu, ale w tych sytuacjach, ale nie tylko mówi wierz i poklepie cię po ramieniu, ale powiada rób to, tamto i daje wskazówki, jak należy postępować, co należy robić, jak się należy zachować, aby móc skorzystać z tego dobrodziejstwa. Nie bój się, ja jestem w zasięgu ręki, ja jestem blisko ciebie, na dotyk ręki. Dawid powiada, choćbym szedł doliną ciemną, zła się nie ulęknę, bo ty ze mną jesteś. To stwierdza Dawid w 23 psalmie. W Rzymian 8:3 czytamy, jeśli Bóg jest z nami, któż przeciwko nam? Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? W tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował, czyli przez Pana Jezusa Chrystusa, dobrego pasterza. Przez Niego możemy zwyciężyć wszystko. Pan Jezus również ofiaruje siebie jako podstawę naszego duchowego życia. I słyszeliśmy słowo, ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owoców, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Pan Jezus Chrystus oferuje nowe duchowe życie. Wyposaża nas we wszystkie elementy, jak słyszeliśmy, które są potrzebne do życia, do pobożności, do duchowego życia. To wszystko otrzymujemy od Niego, to wszystko jest w Nim, jeśli będziemy trwać w Nim, jeśli będziemy budować swoje nowe życie na Panu Jezusie Chrystusie. On mówi, ja jestem tym krzewem, a wy rozrastajcie się, korzystajcie z tego, co ja wam daję. To On daje motywację, jak słyszeliśmy od Huberta. To On daje siły, to On daje moc, to On daje dary Ducha Świętego po to, aby móc realizować cele i zadania, które stawia przed nami Pan Jezus Chrystus na tej nowej drodze. W liście do Filipian czytamy, albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was chcenie i wykonanie. Bóg sprawia chcenie i wykonanie. I dalej powiada, a gdy będziecie we mnie trwać, a przedtem mówiliśmy sobie, znajdziecie tą drogę, wejdziecie przez drzwi, będziecie w owczarni, będziecie przynosili owoce, będziecie we mnie trwać, to co powiada? To zapewniam was w Ewangelii Jana 14:3, że idę, aby przygotować wam miejsce, abyście gdzie ja jestem, i wy byli. I o tym tydzień temu słyszeliśmy. Jeśli będziecie konsekwentni, jeśli znajdziecie drogę, jeśli na nią wkroczycie, jeśli się otworzycie, jeśli usłyszycie głos, otworzycie swoje drzwi, duchowe drzwi, to ja was zapewniam, mówi, że idę wam przygotować miejsce, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Rodzi się pytanie, gdzie jest dzisiaj Pan Jezus Chrystus? Ja myślę, że każdy z nas by spojrzał w górę. Każdy by wejrzał w górę, gdzie nasz ludzki umysł mówi nam, że tam jest niebo. I niech tak zostanie. Bo czytamy w Ewangelii Jana 3:13, a nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił z nieba, Syn Człowieczy. Nikt nie wstąpił. Dlatego Pan Jezus Chrystus jest u Boga, siedzi po prawicy. W Dziejach Apostolskich czytamy, a gdy tak patrzyli uważnie, jak On oddalał się ku niebu. To jest historia, gdy Pan Jezus Chrystus w niebo wstąpił. Apostołowie, uczniowie, ludzie byli zgromadzeni i zobaczyli, jak Pan Jezus Chrystus unosił się ku niebu w obłokach do Boga Ojca. I co wam przygotuje? Co? Słyszeliśmy tydzień temu, ale esencją jest Słowo Boże zapisane w 1 Koryncie 2:9, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. To przygotował Bóg tym, którzy Go miłują, tym, którzy kroczą, tym, którzy realizują Boże Słowo. I to, o czym słyszeliśmy przez te 8 kazań. W objawieniu Jana 3:21 czytamy, zwycięzcy, pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, tak jak ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na moim tronie. Drodzy, pokażcie mi dzisiaj jakiegoś przywódcę, pokażcie mi dzisiaj kogoś, kto chciałby się podzielić władzą, co chciałby się podzielić tronem, kto chciałby się podzielić swoim majątkiem czy swoim królestwem. Każdy garnie do siebie, przyłącza kraj za krajem po to, żeby mieć jeszcze więcej. Tacy są ludzie. A Pan Jezus Chrystus mówi, ja się z wami podzielę tronem, który mam w górze, u Ojca w niebie. Ja się z wami tym tronem podzielę. Zwycięzcy pozwolę zasiąść wraz ze mną obok mnie na tronie. Czy sobie to wyobrażacie? Pan Jezus Chrystus również pokazuje, w jaki sposób to uczyni. I w pierwszym liście do Tesaloniczan, 4 rozdział, tylko końcóweczkę przeczytam. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z Nim porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się tymi słowy. W taki oto sposób Chrystus tych, swoją owczarnię, swoją własność zabierze do siebie. I tak zawsze będziemy z Panem. Czyż to nie są wspaniałe obietnice? I dzisiaj, przez te 8 tygodni słyszeliśmy wspaniałe zaproszenie do takiego nowego życia. Słyszeliśmy wspaniałe zaproszenie. Co tydzień padało zaproszenie. Wejdź przez te drzwi. Wejdź do owczarni. Karm się pokarmem. Nie bój się. To były wezwania, to były wspaniałe obietnice pokazane dla dzieci Bożych. I padały zaproszenia do tego, aby korzystać z tego. I było czytane też słowo z objawienia Jana 3:20. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Aktualne zaproszenie, które trwa już 2000 lat. Stoję, kołaczę, pukam i oferuję ci nowe życie. Z tymi obietnicami, o których mówiliśmy sobie przez te 8 tygodni. I dalej Pan Jezus Chrystus powiada, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. To są zaproszenia. To są zaproszenia ponadczasowe. One jeszcze dziś obowiązują, dopóki trwa czas łaski. Dopóki jeszcze owczarnia nie jest zapełniona. Dopóki jeszcze Chrystus stoi, puka, czeka, kołacze i czeka na twoją i moją odpowiedź. To zastanówmy się teraz, drodzy, co stoi na przeszkodzie? Co stoi zatem na przeszkodzie, że te zaproszenia są nieraz lekceważone, że nie zawsze z nich chcemy skorzystać, że je odrzucamy, że przychodzą pomimo uszu. Co stoi na przeszkodzie, jeśli Pan Bóg daje chcenie, jeśli daje wykonanie, czytamy w Bożym Słowie, co stoi na przeszkodzie? Dlaczego? Dlaczego nie słuchamy głosu Bożego? Dlaczego nie chcemy słuchać głosu Bożego? Dlaczego nie skorzystamy z tych zaproszeń i z tych wspaniałych obietnic? Przyczyna na pewno tkwi w nas. Co do tego musicie się wszyscy ze mną zgodzić. Bóg ze swej strony przygotował wszystko, co jest potrzebne. Wszystko zrobił i tylko czeka. I czeka na twoją i moją odpowiedź. To tkwi przyczyna w nas, że nieraz bardzo lekceważąco podchodzimy do życia, lekceważąco podchodzimy do problemów. I jeszcze o tym chciałbym chwileczkę pomówić. Przeczytać chciałbym pewien tekst, który nam zobrazuje i odpowie na to pytanie. Pokażę nam naszą postawę, naszą ludzką postawę na głos Boży. Przeczytajmy znaną historię, Ewangelię Łukasza, 14 rozdział, 16 do 24 wersetu. Jest to historia, która nam może coś zobrazuje. Przeczytajmy. Pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu. Posłał swego sługę w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym: przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. I poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Pierwszy mu rzekł: kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. Drugi rzekł: kupiłem 5 par wołów i idę je wypróbować. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A inny rzekł: żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść. A gdy wrócił sługa, doniósł o tym panu swemu. Wtedy gospodarz rozgniewał się i rzekł do sługi swego: wyjdź prędko na plac i ulicę miasta i sprowadź tutaj ubogich, ułomnych i ślepych i chorych. I oznajmił sługa: panie, tak się stało, jak rozkazałeś, i jeszcze jest miejsce. Wtedy rzekł pan do sługi: wejdź na drogi i między opłotki i przymuszaj, by weszli, i niech będzie zapełniony dom mój. Albowiem mówię wam, że żaden z owych zaproszonych mężów nie skosztuje mojej wieczerzy. I jeszcze końcóweczkę Ewangelii Mateusza, 22 rozdział, 11-13 werset. To jest fragment, który w innej Ewangelii jest opisywany, i tam tą końcóweczkę przeczytamy. A gdy wszedł król, aby przypatrzeć się gościom, ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę weselną i rzecze do niego: przyjacielu, jak szedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? A on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu nogi i ręce i wrzućcie go do ciemności zewnętrznej, i tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Myślę, że bardzo dobrze tę historię znamy. Wiecie, ja ilekroć ją tak czytałem już w takim dorosłym chrześcijańskim życiu, to mi się tak wydawało, że ona już tak praktycznie to ludzi wierzących i tych, którzy chodzą za Chrystusem, to już tak nie dotyczy. Oddałem swoje życie, otworzyłem drzwi, usłuchałem głosu Pana, jestem w owczarni, jestem Jego własnością, ale to nie tak do końca. Nie jest tak do końca, i o tym jeszcze parę słów myślę, że zdążę powiedzieć, bo Słowo Boże jest uniwersalne. Ono wtedy, gdy Pan Jezus Chrystus, słuchający Go dobrze rozumieli, bo było oparte na faktach. Pan Jezus życie znał sytuację i bardzo dobrze te fakty były zrozumiane, i do nich wrócimy, dlaczego one i do nas, ludzi, którzy są w owczarni, dotyczą, ale one jest również uniwersalne po to, abyśmy zrozumieli właśnie przyczyny, dla których nie zawsze odpowiadamy na bozgłoży, na Boże wezwanie. Odrobinka historii. Czytaliśmy trzy sytuacje, w których zostało do ludzi wysłane zaproszenie. W trzy sytuacje. I zobaczmy pokrótce, jakie były tłumaczenie. W tamtych czasach był zwyczaj, że na ucztę weselną zapraszano dwukrotnie. Po raz pierwszy organizujący ucztę zapraszał wtedy, gdy już ją zaplanował, wysłał wstępne zaproszenie. Zresztą i dzisiaj się chyba tak zdarza, że wysyłają zaproszenie i tam jest takim druczkiem napisane, żeby potwierdzić numer telefoniczny. Coś takiego jest, tak? I wtedy też wysłał zaproszenie, aby móc się zorientować, ilu tych gości będzie, bo taka uczta weselna w tamtych czasach trwała tydzień, trzeba było się przygotować do tej uczty. W tych ucztach uczestniczyła cała okolica, całe wioski czy małe miasteczka jak na tamte czasy, i dlatego trzeba było się policzyć, ilu będzie, żeby przygotować ucztę, żeby nikomu nic nie zbrakło, i tak dalej. Tak jak powiedziałem, gdy już było wszystko gotowe, to czytamy: w dniu, gdy już było wszystko gotowe, przygotowane, wtedy wysłano sługi po raz drugi. I posłał sługi w godzinę wieczerzy, aby powiedzieli zaproszonym: przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. I tak też się stało w tej przypowieści, którą mówił Pan Jezus Chrystus. Wszystko jest gotowe, przyjdźcie. Wszystko przygotował Pan Jezus Chrystus. Przyjdź, zapukaj, wstąpię i tak dalej. Wszystko jest gotowe. I do tych wcześniej zaproszonych gości, którzy te pierwsze zaproszenie przyjęli. Przyszli słudzy, gdy już było wszystko gotowe, zapięte na ostatni guzik. Jaka jest reakcja? Totalna odmowa. Tak jakby się zmówili. Tak jakby wszyscy trzej się zmówili. Oczywiście trzech to jest tylko przykład, bo nie może być w Biblii bez końca przecież ten fragment opisywany. Ale wszyscy jakby się zmówili, odmówili udziału. Zobaczmy, jak się tłumaczyli. Kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć. Ten człowiek zainwestował majątek, kupił pole, i on mówi, że dzisiaj musi iść je zobaczyć. W tamtych czasach to były inne czasy przecież. Nie było takiej możliwości jak dzisiaj, że można kliknąć przez internet czy tam przez satelitę zobaczyć jakiś teren czy działkę, który chcesz nabyć. Czy są oferty? Nie, wtedy trzeba było iść na miejsce, spisać strumyk, drzewko, każdy kamień większy, żeby wiedzieć, co to jest za teren. Nie było geodetów, nie było mapek, dzisiaj numery mapki, geodeci, tak jak mówiłem, możemy przez przekaz satelitarny zobaczyć. Nie. Trzeba było być obecnym przy spisywaniu takiego traktatu i trzeba było widzieć, co się kupuje. Nie było innej możliwości. Taki był zwyczaj. Tak przekazują historie z tamtego czasu. I Pan Jezus dobrze o tym wiedział. I dlatego mówi, tę przypowieść powiedział. A ten mówi, kupiłem pole i muszę iść je zobaczyć. No zobaczcie sami, czy jaka się refleksja na to tłumaczenie składa. Po prostu takie, no głupie, że, przepraszam za słowo, tłumaczenie się, muszę iść te pole zobaczyć. Nie było możliwości, żeby je nabyć, majątek stracić i nie widzieć. Lekceważył, wyraźnie ten człowiek zlekceważył to zaproszenie i wymyślał sobie taką historyjkę. Drugi powiada tak, kupiłem 5 par wołów, muszę je wypróbować. Podobna sytuacja, niemalże identyczna. Nawet dzisiaj są targowiska, dzisiaj są, i wtedy to było, bo przecież tamto się przyniosło. Były targowiska, miejsca, gdzie można było kupować, były miejsca do wypróbowania tych wołów. 5 par wołów na tamte czasy to był majątek. Kupić w ciemno, no wybaczcie, ale znowu takie tłumaczenie było wyssane z palca. Muszę iść je wypróbować, muszę iść je zobaczyć, a najpierw je kupiłem. Nie było to możliwe, nie było to realne. Znowu wytłumaczenie było wyssane z palca. Żonę pojąłem, dlatego nie mogę przyjść. To była małe okolice. Nie było miast metropolitalnych, tak jak dzisiaj 10, 20, 15 milionów ludzi w małych miejscowościach. Nie było możliwości, żeby jeden o drugim nie wiedział, co się dzieje. Jak całe wioski uczestniczyły w takich spotkaniach, w takich ucztach, to było niemożliwością, żeby w tej małej miejscowości ktoś nie wiedział, że drugie wesele było, albo nikt nie wiedział, że było drugie wesele. Zresztą publicznie na temat żon w tamtych czasach w ogóle się nie było wolno wypowiadać. A on mówi, pojąłem żonę, miejmy za wytłumaczonego, muszę się nacieszyć, nie mogę przyjść. Zobaczcie, absurdalne wytłumaczenia kolejnego człowieka. I rodzą się dwa pytania. Pierwsze pytanie dla tych, którzy jeszcze nie odpowiedzieli na zaproszenie. Dla tych, którzy jeszcze nie odpowiedzieli na zaproszenie Pana Jezusa Chrystusa pozytywnie. Skoro Pan Bóg wysyła zaproszenie, dzisiaj powiada, stoję i kołaczę. To co stoi na przeszkodzie, że to zaproszenie jest lekceważone podobnymi tłumaczeniami, jak dzisiaj słyszeliśmy w tej przypowieści? Jeszcze nie dziś, jeszcze jestem młody, jeszcze mam czas, jeszcze muszę się ożenić, ustabilizować, wyuczyć. A potem co? Trzeba się jeszcze dorobić. A potem co? Trzeba może i pomóc wychowywać wnuki. I życie ubiega. I te same tłumaczenia, absurdalne tłumaczenia nieraz są w naszym życiu. Jeszcze jest czas. Otóż nie. Boże Słowo powiada, że ten czas to jest dziś. Nasze jest dziś. Jutro już nie jest nasze. I pamiętajmy, że w pewnym momencie sala się zapełniła. A sala weselna wypełniła się. Czas łaski się skończy. Wtedy sala weselna się zapełniła i mówią, koniec. Tyle, pełno, więcej już nie trzeba. Czas łaski się skończy. Oczywiście nie wiemy, czy dziś, czy jutro, czy za 5-10 lat, ale czas łaski się skończy, nas Boże Słowo uczy. I jeśli nie odpowiemy na to zaproszenie, to co nam pozostanie? Pozostanie nam tylko za prorokiem Jeremiaszem powtórzyć, przeminęło żniwo, skończyło się lato, a my jesteśmy niewybawieni. Tylko to pozostanie wspomnienie po czasach, w których zaproszenie było aktualne. I drugi przykład. Wracam do tego, co powiedziałem na początku. Drugie pytanie. Dla tych, którzy są w owczarni, dla tych, którzy przyjęli zaproszenie, dla tych, którzy już się czują pewnie, bezpiecznie. Hubert w swoim kazaniu powiedział, że mamy trwać w Panu Jezusie Chrystusie po to, aby co? Przynosić owoc. Przynosić owoc tego trwania. Owoc naszego codziennego chrześcijańskiego życia. W środę mieliśmy spotkanie modlitewne i brat Marek pokazał nam taki przykład. Z jednej strony okręt, statek wycieczkowy z luksusami, pełni bezpieczny, wszystko, co tylko można, jest na tym statku żyć, nie umierać, zwiedzać, kosztować z dobrodziejstw tego życia, a z drugiej strony łódź ratunkowa. I teraz powiada Kościół, zbór, czy my możemy być tym okrętem takim wycieczkowym. W luksusach, we wszystkich, bez trosk i one też toną. Przykłady były. Ale prawdziwy Kościół powinien być łodzią ratunkową. Łodzią ratunkową po to, aby być gotowym wsiąść na tę łódź i jechać, płynąć, ratować innym. Być gotowym na podanie ręki, być gotowym na zwiastowanie Ewangelii, być gotowym na to, aby przynosić owoce, aby realizować to słowo, które Pan Jezus Chrystus nam powiedział. Idźcie, głoście, idźcie, ratujcie, idźcie, pomagajcie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Na tej łodzi ratunkowej, bo tam na tym wycieczkowcu to praktycznie komu pomóc, jak wszyscy mają. Okej. Nie ma komu pomóc. Nie można wykorzystać owoców Ducha Świętego. Na tej łodzi ratunkowej jest miejsce i dlatego dla nas, którzy jesteśmy w owczarni, to słowo jest też aktualne, bo aby być tą łodzią właśnie ratunkową, jakie są nasze tłumaczenia? Podobne nieraz jak z tej przypowieści, którą czytałem. Drodzy, gdy pytamy, bracie, siostro, nie widziałem cię na nabożeństwie, nie widziałem cię na grupie, nie widziałem cię na społeczności modlitewnej. Był czyn, nie byłeś. 100 wytłumaczeń każdy z nas znajdzie. O 99 za dużo. Każdy z nas ma przygotowanych 100 wytłumaczeń i mówi, wiesz co, a może byś tam poszukał brata X, Y, wiesz, o, on tam ma talent, no tam się nadaje, on w tych sprawach to jest, a ja to, no jakoś tak nie pasuję, no wstydzę się, nie umiem, nie potrafię. I takie są nasze tłumaczenia, podobne do tych z Ewangelii, które czytaliśmy. Podobne, a w zasadzie takie same. I już na koniec jeszcze jeden aspekt. Zobaczcie, odrzucenie zaproszenia miało bardzo brzemienne skutki. Wtedy i dzisiaj. Odrzucenie, zaproszenie Pana Jezusa Chrystusa ma brzemienne skutki w życiu człowieka. W objawieniu Jana 20:15 czytamy, a jeśli ktoś nie był zapisany w Księdze Żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Nie mówię to po to, żeby nastraszyć, ale to są fakty, o których też musimy wiedzieć i o których musimy mówić. Do Królestwa Bożego, do Bożej owczarni jest tylko jedna droga, jedne drzwi, i w inny sposób tam się dostać nie ma szans. Nie ma takiej opcji, nie ma takiej możliwości. W tej przypowieści, którą czytaliśmy, ona się kończy tak. A gdy wszedł król, aby przypatrzeć gościom weselnym, zobaczył człowieka nieodzianego w szatę weselną i rzekł do niego, przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? A on oniemiał. Wtedy rzekł król sługom swoim, zwiążcie mu nogi i ręce i wrzućcie go do ciemności zewnętrznej. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Nie wiem, czy jesteśmy sobie w stanie wyobrazić taką sytuację, gdyby nas z takiej uroczystości ktoś w taki sposób wyprosił. Dlatego, że wcześniej nie wzięliśmy tej szaty weselnej. Ona była, ona wisiała, trzeba było podejść, trzeba było ją wziąć, założyć. Zlekceważyliśmy sobie. A król powiada, precz, wyrzućcie go. Wiecie co, takie króciutkie świadectwo już całkiem na koniec. Życia, mojego życia. Lata 80., a więc młodsi już na pewno tych lat nawet nie pamiętają. Miałem taką historię. Prawdziwa historia, wierzcie, oparta na faktach. Lata 80., w wiosce było 5-4 samochody. Ja miałem wtedy, dzięki Bogu, Passata, który był na ropę, a paliwo było na karteczki. Trzeba było, tylko można było zatankować 15 litrów na dekadę, czy jakoś tam to było. Ale mniejsza z tym. To był samochód na ropę, palił bardzo mało, a ropa nie była reglamentowana. I tak się utarło już, A odmówić nie mogłem, przychodzili ludzie, no wiesz, na wesele, no trudno było odmówić, nie potrafiłem. Koło tego było bardzo dużo zabiegów, trzeba było umyć samochód, wyczyścić, wystroić, a tu deszcz spadł, wszystko zniszczył, wstążki, kwiatki i co tylko, ale nie o tym rzecz. No, wiozłem na te wesela. I pewnego dnia siedzę w pracy w sobotę. Nie było wolnych sobót, ich nie miałem, zresztą do dziś ich prawie nie mam, ale siedzę sobie w sobotę w pracy, wpada sąsiad i powiada, on tak mówi, sąsiad, ratuj. Mówię, co się stało, pali? Nie, ślub syna dzisiaj, mówi, miał przyjechać ze Świebodzina, tam szwagier czy coś. Mówi, polonez się gdzieś tam po drodze zepsuł. Nie wiem, jakim cudem dali wiadomość, bo przecież telefonów tak nie było jak dziś, ale mówi, ratuj, zostaw wszystko i wieź. No co ja mam zrobić? Nieubrany, nieogolony, nieumyty, a samochód w jakim stanie to byście... No wiecie, jak to wygląda. No. I teraz ten gość mówi, na siłę, musisz, no nie ma, nie odmówisz mi. No sąsiad, no weź odmów, nie odmówiłem. Wsiadłem, miałem 15 minut albo 20 na czas. Siadłem, obok mnie mieszka, 200 metrów. Siadłem, pojechałem, ogarnąłem tylko tak go z większego siebie, tylko marynarkę, żeby jakoś wyglądać, a tu nieogolony. No. Podjechałem, wsiedli, pojechaliśmy na to wesele. A było tradycją jeszcze tak, że trzeba było zawieźć na śluby, na ślub kościelny, potem zawieźć do lokalu i poczekać jeszcze do zdjęcia, do fotografa, bo no, kto miał zawieźć? No, innych samochodów. Tak już było przyjęte. A w międzyczasie ten sąsiad mówi, chodź na obiad. No nie, w życiu nie pójdę. Nie pójdę. Siłą mnie wciągnął. Siłą. Tam zawsze stolik był dla grajków, dla kierowcy i dla fotografa, bo kamery to jeszcze chyba nie było. Siedziałem. Zjadłem ten obiad, czekałem. I wtedy dopiero zobaczyłem, jak ja nie pasuję do tych ludzi, którzy tam byli. Krawaty, koszule, wszystko na tip-top, przynajmniej na początku wesela tak jest, nie? Wszyscy elegancy, a tu siedzi taki człowiek, brudny, niedomyty, no tak źle było. Ale no nie byłem tak jak oni ubrani, szata weselna nie była, bo zawsze jak już wiozłem, to starałem się ubrać, żeby się nie wyróżniać od tych ludzi, nie? Moim szczęściem było tylko to, że gospodarz młodzi i część tej rodziny wiedziała, że jestem z łapanki. I oni mi nie mogli powiedzieć, bracie, ty tu nie pasujesz, no. Ale ja się poczułem. Poczułem się i zrozumiałem wtedy tą przypowieść, o której tutaj czytaliśmy. Wtedy dopiero zrozumiałem, jak ja tam nie pasowałem. Ja nie miałem szaty weselnej. Ja się wyróżniałem, odróżniałem i zasługiwałem na to, aby z tego miejsca mnie usunięto. Dziś jest czas, aby zaopatrzyć się w szatę weselną. Ja jestem, te wszystkie aspekty, które były przez 8 tygodni mówione, są odpowiedzią, Bożą odpowiedzią. Ja jestem. Ja daję. Tylko przeze mnie. Ja jestem droga. I tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj jest czas, aby szatę weselną, się zaopatrzyć w szatę weselną i aby nie być zaskoczonym. Tak jak ja na tej uroczystości i tak jak ten człowiek, który nie wiadomo jak się dostał na tę ucztę weselną, nie mając szaty. Precz, powiedział Pan. Dzisiaj jest czas na tę szatę i dzisiaj ją możemy za darmo, z łaski, przez wiarę otrzymać od Pana Jezusa Chrystusa. Oczywiście decyzja należy do nas. Słowo Boże powiada tak. Dziś, jeśli głos mój usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. A jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, zbawiony będziesz. Amen.